radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowana nauk humanistycznych, doktor nauk medycznych Anna Paprocka-Lipińska, kierownik Zakładu Etyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
W obszarze zainteresowań pani doktor znajduje się historia medycyny ze szczególnym uwzględnieniem historii etyki i deontologii zawodowej oraz współczesne wyzwania w etyce lekarskiej. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, o etyce. Czy jej można się nauczyć? Czy to jest coś więcej niż takie przyjęcie zasad moralnych za wyznacznik? Czy każdy z nas może mieć inne po prostu zapatrywanie na to, co jest dla niego etyczne, a co nie?
Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo przede wszystkim należy zacząć od tego, co rozumiemy pod pojęciem etyka. Są różne oblicza etyki. Ja zajmuję się akurat etyką zawodową, etyką medyczną. Natomiast musimy mieć w świadomości to, że etyka to również etyka ogólnoludzka. I cóż to oznacza? To oznacza, że przyjmujemy pewne zasady, które uznajemy za właściwe, i te zasady dotyczą regulacji relacji międzyludzkich. Tak można by było to najogólniej powiedzieć.
Ale etyka może być kłopot tutaj, bo ludzie mogą wyznawać różne zasady, prawda?
Tak. Etyka jest dziedziną naukową, czyli w różnych obszarach korzystamy z różnych systemów wartości. Czasami one są zbieżne, oczywiście nie chciałabym twierdzić, że jest pełna dowolność. Czyli zgadzamy się w jakimś społeczeństwie, jakiejś społeczności co do wartości, to jest ta część aksjologiczna. Wyprowadzamy zasady, czyli korzystamy tutaj z tak zwanej etyki normatywnej.
Czyli co będziemy robić, w jaki sposób?
Właśnie, w jaki sposób te zasady powinny regulować nasze relacje, bo tu chodzi, cały czas mówimy o relacjach międzyludzkich. To jest obszar, który ma regulować właśnie relacje międzyludzkie, i to, w jaki sposób te zasady zostaną zastosowane przez poszczególne osoby, tutaj pojawia się pojęcie moralności. Moralność, czyli to jest etyka w działaniu jakby.
Ta moralność, czyli te zasady moralne, o których my tak powszechnie w społeczeństwie mówimy, że ktoś ma takie albo inne zasady moralne, one nie są wartością uniwersalną, prawda? Właśnie to jest wszystko takie bardzo indywidualne, i tak sobie myślę, że jeśli chodzi o zawody medyczne, o lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, psychologów, ludzi, którzy z człowiekiem pracują i mają z człowiekiem do czynienia, to też jest bardzo ważny aspekt tego, czy się ktoś do tego nadaje, tak? Nazwijmy to w cudzysłowie, nadaje do wykonywania takiego zawodu, no bo człowiek wymaga od nas też takiego innego spojrzenia i etycznego zachowania.
Absolutnie tak. Przede wszystkim wykonywanie zawodu medycznego jest szczególnym rodzajem działalności. Właściwie mówimy, w przypadku zawodów medycznych mówimy o profesji, czyli nie jest to typowo tylko zawód w rozumieniu działalność, która przynosi nam...
Gospodarcza jakaś, no więc, tak, że mamy pieniądze
właśnie,
z tego
tytułu. Dokładnie. Natomiast mówimy o szczególnym wyzwaniu, ponieważ podmiotem naszego działania jest człowiek, i to człowiek w szczególnej sytuacji, w sytuacji przymusowej, czyli choroba, fakt choroby powoduje, że człowiek szuka pomocy, tak? I wówczas korzysta właśnie z usług osób, które wykonują zawody medyczne. I tutaj muszą być określone, jasne zasady. Z jednej strony pracownicy osoby wykonujące zawody medyczne muszą mieć jasno określone, wytyczone zasady postępowania, i z drugiej strony pacjent musi być również bezpieczny, ma prawo oczekiwać dokładnie takiego samego standardu, wysokiego standardu etycznego.
Czy ta etyka jest tak wprost wpisana gdzieś w zawody związane z medycyną? Bo chyba nie we wszystkich kodeksach, nie każdy zawód ma jakby kodeks etyki, prawda, opracowany. Czy jest coś takiego, że jest kodeks etyki lekarskiej, to wiemy, o tym się często mówi, ale kodeks etyki, nie wiem, pielęgniarki, ratownika medycznego, osoby, która, nie wiem, jest w jakiś inny sposób związana zawodowo z tym, z ochroną zdrowia i z pacjentem. Mhm. Wszystkie mają zawody swoje kodeksy?
Wszystkie zawody medyczne pochodzą od wspólnego pnia. Najstarszym z tych zawodów jest zawód lekarza. Na pewno wiele osób słyszało o takim pierwszym zestawie powinności etycznych, które zostały zawarte już w starożytności, w przysiędze Hipokratesa. Powstawanie kodeksów to przełom XVIII i XIX wieku, czyli można...
Jak dzisiaj popatrzymy na to, to trochę takie to wygląda wszystko anachroniczne, stare. Nie dzisiejsze, ale tak to nie jest, bo to się dopasowuje, tak, te przepisy.
Etyka podlegała ewolucji, etyka w medycynie, tak, zaczęłam od tej starożytności. Pierwszy moment, czyli tworzenie kodeksów, czyli czegoś, co było potrzebne dodatkowo, oprócz przysiąg, funkcjonują również w historii etyki modlitwy, jak na przykład modlitwa Maimonidesa.
A po co to wszystko było? Żeby było wiadomo, że ja robię dobrze, albo żeby pacjent wiedział, co może zrobić taki medyk już w tej starożytności?
I tutaj myślę, że przydatne będzie przywołanie łacińskiej maksymy. Zacytuję ją w języku łacińskim i przetłumaczę.
Tylko proszę później przetłumaczyć.
Tak, salus egroti suprema lex esto, czyli dobro chorego jest najwyższym prawem. Chodziło o to, żeby zdefiniować, tak, co rozumiemy pod pojęciem tego dobra chorego, jakie zachowania uznajemy za właściwe, a jakie za naganne.
I na przykład w czasie działań wojennych, już w tej starożytności, czy później w czasie I wojny, II wojny światowej, medyk zawsze musiał pomagać bez względu na to, kim był ten żołnierz, tak?
Tak, ponieważ co do tego chyba zgodzimy się wszyscy, niezależnie od tego, z jakiej kultury pochodzimy, z jakiej religii, a z jakiego środowiska, że taką uniwersalną wartością jest po prostu zdrowie i życie ludzkie.
Czyli ten człowiek zawsze powinien być najważniejszy, ale mamy też takie pojęcie deontologia lekarska. To jest nauka o wartościach i normach moralno-etycznych, takich obowiązkach lekarzy, medyków wobec chorych?
Właśnie, dokładnie o obowiązkach, ponieważ źródło słów tego słowa pochodzi z języka greckiego deon, deontos, czyli to, co powinno się czynić. Dzisiaj można powiedzieć, że tak naprawdę nie używamy już do końca tego pojęcia. Zastąpiliśmy...
Ale obowiązek lekarza jest ratować życie i
tak,
zdrowie.
Tak, oczywiście, ale nie mówimy w kategoriach deontologii, raczej mówimy w kategoriach etyki w medycynie, tak? Czyli jakby zastąpiliśmy to pojęcie, wcześniejsze pojęcia, jednym bardzo takim ogólnym pojęciem etyka w medycynie, gdzie również znajduje się dział powinności zawodowych.
Mhm. A co jest tak naprawdę takim konkretnym przedmiotem etyki medycznej? Czy to działanie medyczne, skutki, metoda jaką pracy, postępowania? Czym się właściwie zajmuje etyka medyczna?
I tu też odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ponieważ musimy popatrzeć na tą różnorodność obszarów, którymi zajmuje się w ogóle medycyna, prawda? Są różne specjalności, różne wyzwania. I teraz zadaniem etyki medycznej jest identyfikacja problemów, które pojawiają się w poszczególnych specjalnościach, w poszczególnych obszarach. Nie tylko w specjalnościach, bo na przykład jest cały dział badań eksperymentalnych, badań klinicznych z udziałem człowieka. To jest też obszar, w którym pewne normy ustala etyka medyczna. Wreszcie doświadczamy ogromnego postępu naukowo-technologicznego, pojawiają się nowe wyzwania i etyka medyczna próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy te wszystkie nowe metody będą rzeczywiście po zastosowaniu przynosiły korzyść, czy one będą dobre, czy też niekoniecznie, czy też należy zastanowić się nad tym, że narzucimy jakieś ograniczenia, które wynikają właśnie z tej podstawowej powinności, jaką jest cały czas patrzenie przez pryzmat szeroko pojętego dobra pacjenta?
To jest w takim razie bardzo szerokie zagadnienie, ale czy są zasady, z którymi się wszyscy muszą zgadzać? Każdy, kto chce ten zawód medyczny realizować w życiu, być lekarzem, być przedstawicielem innych zawodów medycznych, musi realizować to samo. Bo tak sobie myślę, że czasami na przykład różne normy religijne nakładają, chociażby Świadkowie Jehowy, tak? Nakładają na tych ludzi różne zachowania. I teraz co z takimi medykami, którzy wyznają na przykład takie wyznanie?
Muszę powiedzieć, że dyskutowaliśmy, dokładnie takie samo pytanie zadał na którychś zajęciach, na seminaryjnych student 5 roku. Czyli w sytuacji, kiedy mówimy o na przykład lekarzu, który jest aktywnym wyznawcą, jest aktywnym świadkiem Jehowy, prawda? Takim ortodoksyjnym. Tutaj odpowiedź jest prosta. Lekarz musi wykonywać swoje obowiązki zawodowe. To jest zapisane w kodeksie etyki lekarskiej, który obowiązuje wszystkich lekarzy praktykujących. Musi wykonywać swoje obowiązki zawodowe zgodnie ze swoim sumieniem i aktualną wiedzą medyczną. I w przypadku konkretnie
toczenia
krwi.
Jak mu się właśnie z sumieniem nie zgadza?
No tak, ale toczenie krwi, czyli, czy też preparatów krwiopochodnych, tak może powinnam powiedzieć, są określone wskazania. Wskazania, które zostały sformułowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej. I tutaj, jeżeli lekarz nie przetoczyłby krwi, mając konkretne, obiektywne wskazania, byłoby to wbrew aktualnej wiedzy medycznej.
Czyli można powiedzieć, że to musi być jasna sprawa, ta pacjenta też, pacjent powinien być poinformowany, to wtedy będzie etyczne, że na przykład, nie wiem, będzie panem się teraz zajmował inny, czy panią, inny lekarz, ponieważ moje zasady są takie, że ja tego się nie podejmę.
Jest taki zapis w kodeksie etyki lekarskiej, że jeżeli lekarz nie może pełnić pełnej opieki, tak, nie może zaproponować pacjentowi całości opieki, powinien przekazać tego pacjenta pod opiekę innego lekarza. Jest taka zasada etyczna wpisana, także można by było ewentualnie posłużyć
się
taką.
Te same tematy i problemy dotyczą spraw związanych z prokreacją, także medycyny paliatywnej. Nawet was, anestezjologów i lekarzy intensywnej terapii, gdzie czasami trzeba podejmować trudne decyzje, prawda, w przypadku jakichś uporczywych terapii. To wszystko powoduje też pewnie duże obciążenie u medyków, żeby być etycznym i z jednej strony też nie kłóci się to z tym pomaganiem.
Musimy przede wszystkim chyba wyprowadzić takie twierdzenie, że oczywiście medycyna bardzo wiele może, ale ma też swoje ograniczenia, prawda? Oczekujemy postępu, oczekujemy skutecznych metod terapii, ale są czasami takie sytuacje, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, gdzie możliwości pomocy są jednak ograniczone. Ogranicza to fakt właśnie tej nieuleczalnej choroby. I to jest bardzo poważna decyzja, obarczona rzeczywiście ogromnym stresem. Zupełnie otwarcie muszę powiedzieć, że trwa w tej chwili dyskusja w środowisku lekarskim właśnie na temat terapii uporczywej, czy też raczej używamy tutaj sformułowania terapia daremna. Ale chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić to, że posługujemy się aktualną wiedzą medyczną, czyli musi być zakończony proces diagnostyki. Musimy wiedzieć, co możemy zaproponować w terapii danego pacjenta w świetle aktualnych możliwości, aktualnej wiedzy medycznej.
Czyli tutaj grona decyzyjne jakieś wypracowują, tak, jakieś standardy, które są zgodne z aktualną wiedzą, ale też z etyką. I tak naprawdę to jest dylemat później człowieka, tak? Czy on się, indywidualny dylemat człowieka, medyka, który musi się zgadzać właściwie, tak? Żeby pracować, nie zwariować i postępować się zgodnie z też własnymi przekonaniami. Czy co powinno brać górę? Te zasady które są ustalane przez te gremia, czy własne takie właśnie poczucie, subiektywna ocena i postępowanie w zgodzie z własnymi zasadami?
Znaczy, skończę jeszcze tylko myśl, że w przypadku odstępowania od intensywnego leczenia pacjenta i przekazywania tego pacjenta w opiekę medycyny paliatywnej, nie jest to decyzja jednoosobowa. To nie jest tak, że jeden lekarz z oddziału intensywnej terapii
bierze odpowiedzialność całą na siebie.
Jest jednak konsylium, tak? I to jest ważne. To jest niezwykle ważna kwestia, żebyśmy nie polegali na jakiejś własnej ocenie, prawda? Tutaj musimy się zgodzić i cały czas podkreślam, to nie jest nasze wrażenie tylko, ale musimy oprzeć to nasze twierdzenie, nasze stanowisko o aktualną wiedzę medyczną i konkretnie indywidualną sytuację pacjenta. I teraz odpowiadając na to bardzo trudne pytanie, pani redaktor, co powinno przeważać? Przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy jednak spojrzeć na drugą stronę relacji. Czego oczekuje od nas pacjent. Ten głos pacjenta jest niezwykle ważny, aczkolwiek nie zawsze on jest
czyli
możliwy.
Czyli nie nasze przekonanie do końca, tylko pacjent.
Absolutnie tak. Jesteśmy osobami, które wypełniają określone czynności zawodowe i byłoby to, tu pozwolę sobie wypowiedzieć takie osobiste zdanie, patrzę z perspektywy uprawiania tego zawodu przez wiele lat, byłoby to niebezpieczne, ponieważ pacjent właściwie nie wiedziałby, czego może od takiego lekarza oczekiwać.
Się spodziewać.
Prawda?
Mhm. W kodeksie etyki lekarskiej są uwzględnione szczegółowo przepisy i zapisy, co znaczy działać etycznie. Czy te przepisy, one dają pole do takiej różnorakiej interpretacji, czy one są raczej takie konkretne i wiadomo?
Te przepisy są bardziej ogólne. To nie jest konkret odniesiony do bardzo takiej szczegółowej sytuacji klinicznej. Ale dlaczego? Dlatego, żeby ten kodeks był użyteczny dla wszystkich lekarzy. Przecież spójrzmy, jak różnorodną jest dziedziną medycyna, prawda? I teraz każdy lekarz, niezależnie od specjalności...
Musi się wpisać w...
Tak.
W swoich zasadach etycznych, w to, co tam jest zawarte.
Tak. Są to rzeczywiście dość ogólnie sformułowane reguły, które wymagają osobistej refleksji oczywiście.
I też przy izbach lekarskich działają takie komisje etyczne, tak?
Tak, jest komisja etyki.
Dużo pracy mają?
To znaczy, jest komisja etyki, tak? Która zajmuje się właśnie tymi regulacjami takimi etycznymi. Właśnie te komisje mają
teraz...
Ale
rozstrzygają,
dużo,
tak?
Nie. Te komisje teraz mają dużo pracy, ponieważ rzeczywiście dyskutujemy w środowisku lekarskim na temat potrzeby naniesienia zmian w zapisach kodeksowych, ponieważ ten kodeks, który obowiązuje aktualnie praktykujących lekarzy, został po raz pierwszy przyjęty w 1991 roku. Potem była zmiana naniesiona w 1993 i ostatnia zmiana w 2003 roku.
A dlaczego są potrzebne te zmiany?
Zmiany wynikają...
Zasady etyczne chyba nie powinny ulegać takim zmianom, prawda?
One ulegają ewolucji. Ta ewolucja spowodowana jest zmianami również w życiu społecznym i nowymi wyzwaniami.
Technologiami też nowymi?
Też.
W medycynie?
Oczywiście.
Co na przykład trzeba zmienić teraz? W jakim kierunku to powinno iść?
Mamy na przykład artykuł 9, który odnosi się do telemedycyny. Znaczy, nie ma tam pojęcia dokładnie telemedycyna, ale jesteśmy w pewnym konflikcie, jeżeli spojrzelibyśmy na ten zapis w artykule 9 dotyczącym obowiązków lekarza i w jakiej formie może te obowiązki spełniać. Jest tam wyraźny zapis, że wyjątkowo są dopuszczone sytuacje takie, gdy porada może być wykonana wyłącznie na odległość.
Czyli te wszystkie teleporady.
Ale wyłącznie, prawda? To słowo jest tutaj niezwykle ważne. Podczas gdy nastąpiła zmiana w prawie, w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w 2015 roku, gdzie dopuszczono możliwość używania systemów teleinformatycznych w kontakcie z pacjentem w trakcie wykonywania czynności zawodowych. I chociażby tutaj musimy uporządkować, tak, że jednak dopuszczamy.
Żeby etyczne to było po prostu,
tak,
krótko mówiąc.
Żeby było to zgodnie z zasadami, bo w tej chwili właściwie mamy, prawda, pewien konflikt zapisów, bo wiele sytuacji takich, które pojawiły się, czy to w okresie pandemii, czy pojawiają się teraz, bo używamy tych elementów telemedycyny i chcemy, żeby te elementy były używane właśnie w jak najlepiej pojętym interesie pacjenta, żeby ułatwiały mu na przykład korzystanie z różnych świadczeń, ale z drugiej strony no, jest kwestia, że nie możemy na przykład nadużywać tego typu sposobu udzielania świadczeń, bo jeszcze raz...
Bo pacjent powinien jednak z lekarzem się widzieć i być zbadanym, prawda?
Być
zbadanym.
Dokładnie, więc to badanie lekarskie, osłuchiwanie, prawda, oczywiście częściowo możemy czy też zebrać wywiad, tak, porozmawiać z pacjentem, przekazać mu jakieś wskazówki, albo na przykład, jeżeli jest to pacjent, którego bardzo dobrze znamy, opiekujemy się nim od lat, jesteśmy na przykład lekarzem rodzinnym i pacjent dokładnie może sformułować swoje problemy, czy też na przykład skończyła mu się recepta, skończyły mu się leki i jest to dopuszczalne, prawda? Jest to oczywiste i tutaj dużo właściwie nie musimy więcej tłumaczyć na. Natomiast jeżeli mamy jakiś narzucony obowiązek takiego udzielania świadczeń, spowodowane na przykład wyższą koniecznością typu pandemia, tutaj jest zdecydowanie więcej problemów.
Doktor habilitowana Anna Paprocka-Lipińska, kierownik Zakładu Etyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dziś w audycji naukowej króluje etyka. O tej dziedzinie i jej związkach z medycyną rozmawiam z doktor habilitowaną Anną Paprocką-Lipińską, kierownikiem Zakładu Etyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzem specjalistą anestezjologii, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Czy etyka w ochronie zdrowia, a prawa pacjenta, to jest blisko siebie, te dwa zagadnienia?
Oczywiście tak. W kodeksie etyki lekarskiej mamy cały dział dotyczący przestrzegania praw pacjenta, czyli mamy z jednej strony przepisy etyczne, a z drugiej strony mamy ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, której przepisy musimy wypełniać, będąc pracownikami ochrony zdrowia.
Jeszcze pytałam Panią poprzednio i chyba nie jakoś zmieniłyśmy trochę temat, przeskoczyłyśmy, czy te kodeksy etyczne obowiązują w każdym zawodzie tak samo, w takiej samej formie to wygląda i dla pielęgniarek, i dla lekarzy, i dla pozostałych?
Odpowiadając na to pytanie, mówiłam, że zawody medyczne pochodzą ze wspólnego pnia i jako pierwszy został uchwalony kodeks etyki właściwie w środowisku lekarskim.
Ale czy pielęgniarki mają swój kodeks i muszą też przestrzegać pewnych zasad i to gdzieś jest spisane?
Tak, jest wpisany, jest przyjęty kodeks. Każdy zawód medyczny w tej chwili uzyskujący samodzielność, tak? Chodzi tutaj o...
Czyli mający swój samorząd, tak?
Mający swój samorząd, ale również wykonujący, że tak powiem, bezpośrednio czynności, za które jest odpowiedzialny. O tak powiem. Oczywiście medycyna jest przedsięwzięciem zespołowym. Każdy z tych zawodów uchwala swój kodeks i w tej chwili funkcjonuje kodeks etyki lekarskiej, kodeks etyki pielęgniarki i położnej, kodeks aptekarza RP. One pojawiają się dokładnie w takiej chronologicznej kolejności. Kodeks
fizjoterapeuty. To są nowe dopiero sprawy,
nowe kodeksy, które...
Nowe kodeksy, których wcześniej po prostu nie było takich przepisów, zapisów.
Tak. I teraz z takich świeżych kodeksów, kodeks etyki zawodowej ratownika medycznego, fizjoterapeuty, dietetyka, także...
W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o to, żeby pacjenta nie widzieć jako jednostki chorobowej, tylko żeby widzieć w nim człowieka, prawda?
Absolutnie
widzieć,
tak.
I to jest prawda stara jak, tak stara jak medycyna, bo zawsze trzeba było widzieć tego pacjenta, on jest najważniejszy, ale różnie z tym bywało i trzeba było to właśnie poprzez takie kodeksy uporządkować, tak to historycznie wyglądało?
Tak, i właściwie te wszystkie kodeksy jakby rozpoczynają się od tego stwierdzenia, że przede wszystkim musimy wykonywać swoje czynności zawodowe, patrząc przez pryzmat szeroko pojętego dobra.
No właśnie, bo tutaj przecież zawody medyczne to są zawody, gdzie jest i stres, przemęczenie, można powiedzieć, różne wartości mogą wyznawać ci ludzie, tak jak już żeśmy mówili, i potrzebna, żeby rutyna nie dopadała, prawda, żeby ten pacjent zawsze był najważniejszy. Takie humanistyczne podejście powinno dotyczyć wszystkich ludzi, członków takich zespołów terapeutycznych, które zajmują się pacjentem?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, ponieważ powiedziałyśmy przed chwileczką, że przedstawiciele zawodów medycznych wykonują swoje czynności zawodowe, wypełniając zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta relacja z pacjentem to nie jest już taka relacja dwutorowa, jakbym powiedziała, że jest przedstawiciel zawodu medycznego i pacjent. Dzisiaj na tę relację ma wpływ bardzo wiele czynników i bardzo wiele osób uczestniczy.
Tak, często rodzina, prawda?
Tak, ale ja nie mówię o członkach rodziny, ale również w systemie ochrony zdrowia wiele osób bierze udział właśnie w udzielaniu świadczeń, tak to powiem bardzo ogólnie, czyli zaczynając od samej góry. Są osoby odpowiedzialne za dostęp do świadczeń, za organizację. I proszę zobaczyć, te osoby nie mają wykształcenia medycznego zwykle. To są menadżerowie.
Rejestratorzy na przykład medyczni też,
prawda?
Nie mają.
Oni tylko i te osoby
nie leczą przecież.
Nie mają, tak? Właśnie nie leczą, ale też, i chciałam zwrócić na to uwagę, nie mają kodeksów etyki. Prawda? Nie ma osobnego kodeksu etyki, na przykład dla pań, które pracują w rejestracji, a od których też może bardzo wiele zależeć. Wrażenie pacjenta, prawda? Bo przychodzi i jest to często pierwsza osoba, z którą się spotyka.
Czyli tutaj też dotyczy wielu medyków pewnie takie rozdarcie tego, co ja powinienem, co jest zgodne z moją wiedzą, z moim wykształceniem, z tym, co ja się nauczyłem, jaki jest postęp w tej medycynie, a z tym, co ja mogę i na co mi pozwalają właśnie te ograniczenia pewne, chociażby ekonomiczne czy prawne.
Tak, może nie ograniczenia prawne, ale tutaj ograniczenia ekonomiczne.
Ekonomiczne bardziej.
Ekonomiczne,
tak?
Bo mamy raczej spójność.
No prawne miałam na myśli na przykład dostęp do jakichś leków, które nie są wprowadzone na przykład i zarejestrowane w Polsce, no to można powiedzieć, że to jest, a są na świecie. Wiecie, tak? I to jest z jednej strony i ekonomiczne, i prawne, bo jeśli nie jest w danym wskazaniu lek, jest zgoda na to, żeby go używać, to lekarz nawet nie może powiedzieć chyba pacjentowi, proszę sobie go kupić gdzieś za granicą.
Nie,
tak?
No oczywiście, że nie, bo musimy działać zgodnie z tą
z tym
no właśnie,
prawem, które w Polsce obowiązuje.
Aktualną wiedzą medyczną, czyli to wszystko, co dzieje się w badaniach klinicznych, prawda? Otrzymujemy dostęp do nowych terapii. One są na początku na przykład opisane jako efekt pracy naukowej i później musi dojść do takiej implementacji, czyli dane towarzystwo naukowe w danej specjalności potwierdza, że ta terapia jest rzeczywiście właściwa i chcemy mieć do niej dostęp w Polsce i wtedy możemy z tej wiedzy skorzystać w sposób praktyczny.
Czyli to nigdy nie powinna być taka samowolna decyzja lekarza czy innego medyka, że coś robię, tylko jednak zawsze powinno się, oprócz tego, że etyka mówi ratuj, rób coś, tak? A przepisy jakby swoją drogą, tak? Coś jest niedostępne. Nie wiadomo, czy będzie do końca wskazane. Nie można ryzykować.
Nie, musimy poruszać się właśnie w pewnych granicach, tak? W granicach zakreślonych.
Bo to wtedy już nie będzie praktyka medyczna, tylko jakiś eksperyment, tak?
Tak. Na którego eksperyment medyczny ma ściśle określone również zasady. Nie możemy prowadzić dowolnie, prawda? Jest to też niezwykle ważna kwestia, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę tych osób, które biorą udział w badaniach eksperymentalnych.
Czy dzisiaj młodzi ludzie, którzy są wychowani w dobie internetu, młodzi medycy, którzy wchodzą do zawodów, oni znają ten świat już taki mocno cyfrowy, można powiedzieć, tak? Oni mają trudniej, bo życie pokazuje się w mediach społecznościowych, tak? Dzisiaj to prywatne życie. No, życia służbowego za bardzo nie można, prawda? Bo etyka nie pozwala na to, żeby się fotografować z pacjentem i był u mnie dzisiaj pan Stanisław na przykład, tak? I tu będę go leczyć. To
absolutnie
jest nieetyczne.
Jest to niedopuszczalne, no ponieważ jest to tak naprawdę zdradzanie tajemnicy informacji o pacjencie przede wszystkim. W ogóle muszę powiedzieć, panie redaktorze, że dzisiaj mamy jako społeczność osób wykonujących zawody medyczne na pewien problem do rozwiązania właśnie jeżeli chodzi o aktywność przedstawicieli naszych zawodów w mediach społecznościowych.
Bo trudno jest oddzielić to prywatne życie od życia zawodowego i to jeszcze chyba trudniej pomagać innym, kiedy i zachować taką właśnie dyskrecję i te prawa pacjenta, kiedy świat promuje skupianie się na sobie, na pokazywanie siebie i tego się młodzi ludzie uczą, a potem nie mogą tego robić tak naprawdę w praktyce, nie powinni.
Tak, jest pewna, można powiedzieć, niespójność, prawda, między tym, jak funkcjonują jako jeszcze chociażby studenci, a tym, co przyjdzie im później wykonywać w praktyce zawodowej.
Czyli na fakultecie z etyki uczycie tego, że tego nie wolno, że
tak nie mamy fakultetu, to jest przedmiot.
Przedmiot, tak.
Regularny przedmiot, na którym przekazujemy przede wszystkim wiedzę. Wiedzę dotyczącą różnych zasad etycznych opisanych w różnych dokumentach, między innymi w kodeksie etyki, czy też w innych dokumentach, z których korzystamy również w naszym kraju, tak, które są przyjęte jako uniwersalne dokumenty. I teraz dzisiaj potrzebujemy na pewno dodatkowych regulacji, ponieważ ten kodeks, jak powiedziałam, ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2003 roku, nie odnosi się w ogóle do problemu, jakim jest funkcjonowanie w mediach społecznościowych, ale ta dyskusja już jest obecna. Mamy w tej chwili nowego prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, jest młodym człowiekiem, zainicjował dyskusję właśnie dotyczącą pewnych ograniczeń, które powinniśmy sami sobie jako lekarze narzucić, że jednak jest pewne niebezpieczeństwo, bo nam może wydawać się w naszej personalnej ocenie, że coś jest dopuszczalne, prawda, że właśnie chociażby jakaś fotografia, która może nawet zapytamy się tego pacjenta, czy można z nim zrobić sobie zdjęcie, a zupełnie inaczej możemy być odebrani przez środowisko, prawda, czy przez pacjentów. To jest bardzo delikatna materia.
Tylko to jest właśnie o tyle trudne, że dzisiaj życie, takie też edukacja toczy się często właśnie w tych mediach społecznościowych, w ogóle w mediach i w internecie. I z drugiej strony zatrzymywanie, hamowanie tego procesu też jest trochę takim, kłóci się z potrzebą edukowania społeczeństwa jednak. Jeśli ludzie chcą być w tym internecie i tam szukają informacji, no to trzeba im chyba to umożliwiać, prawda? Żeby to jest po prostu tylko narzędzie. I teraz jak dopasować go, żeby ono było etyczne i do przyjęcia dla lekarzy, dla innych medyków?
I tu spodziewamy się pewnych konkretnych rozwiązań, bo właśnie na bazie tej dyskusji, która toczyła się w Naczelnej Izbie Lekarskiej dotyczącej właśnie mediów społecznościowych i jak budować chociażby strony internetowe, z których może korzystać pacjent, jak to zrobić bezpiecznie, jak to zrobić zgodnie z zasadami. Także oczekujemy nowych wytycznych. Oczekujemy na pewno dyskusji w środowisku zawodów medycznych. No tu akurat podałam przykład z zawodu lekarza. Na pewno te zasady w najbliższym czasie się pojawią.
Lekarz musi być, w ogóle medyk. Ja tak brzydko może mówię, niektórzy się będą obrażać, ale nie jestem w stanie tutaj za każdym razem wymieniać wszystkich zawodów, które mam na myśli. Musi być humanistą, czy takim bardziej biologiem, że to jak funkcjonuje, bo humanista, no to jest, czym jest ta humanizacja medycyny, o której się teraz dużo mówi i czy ona postępuje właśnie w kontekście tego, o czym my mówimy, tak samo szybko jak ten postęp technologiczny chociażby. Jak pani to ocenia?
No więc to pojęcie humanizacji rzeczywiście pojawiło się w ostatnich latach. W zeszłym roku odbył się nawet w Warszawie kongres, pierwszy kongres humanizacji medycyny. Patrząc...
Co to znaczy? No taki więc, słuchacz nasz może nie bardzo wiedzieć, o co
jest
chodzi.
To trudne do wytłumaczenia w tej chwili w takim zupełnie prostym ujęciu. Ja może nakreślę tutaj kontekst historyczny. Przy zauważeniu, wiele lat temu zauważono, że postęp naukowo-technologiczny jakby powoduje, że pacjent...
Gdzieś znika.
Tak, gdzieś znika. I mówiono o dehumanizacji, o procesie dehumanizacji w medycynie, a dzisiaj jakby...
Czyli widzenie numeru, czy numeru choroby, tak, nie człowieka.
Zwracano na to uwagę już właściwie nasi wielcy pionierzy. Wspomnę tutaj profesora Tadeusza Kielanowskiego, który na naszej uczelni rozpoczął w ogóle edukację w zakresie etyki lekarskiej. Zwracał na to uwagę właśnie, że
postęp... Ta dehumanizacja to taka trochę rutyna, prawda? Takie rutynowe podchodzenie do spraw, no żeby tutaj nie przesadzić, ale coś w tym stylu, o takie rzeczy chodzi, takie podejście do pacjenta pod kątem jego choroby, a nie jego na przykład odczuć i tego, jak on funkcjonuje.
Tu odpowiedziałabym w ten sposób. Oczywiście są różne sytuacje. Jest wiele nieprawidłowości w tych relacjach przedstawiciel zawodu medycznego, pacjent. I tu na pewno każdy mógłby podać przykłady. Ale jest ich wiele, wiele dobrego. I teraz ważne, żebyśmy stwierdzili jeszcze jeden fakt, który jest w moim odczuciu niezwykle ważny. Tempo życia i brak czasu. Ten brak czasu również dotyka relacji przedstawiciel zawodu medycznego, pacjent. Proszę zobaczyć.
Też mamy kontakt, zauważenie człowieka w chorym,
tak,
prawda?
Jeżeli na przykład mamy administracyjne ograniczenie, że czas wizyty powinien zmieścić się w takim czy innym przedziale, wówczas w tym czasie musimy porozmawiać z pacjentem, zbadać go, postawić prawidłową diagnozę i przekazać wskazówki.
To jest częsta sytuacja, o której mówią lekarze. Za mało czasu.
Za mało czasu, zdecydowanie. Bo oczywiście możemy powiedzieć, że no, jest jakiś problem z komunikacją, bo patrząc na wyniki badań profesora Izdebskiego, który wykonał takie badania ankietowe, dosyć szeroko zakrojone, pierwsze wnioski są takie, że rzeczywiście gdzieś ta komunikacja pomiędzy osobami nie jest może najbardziej prawidłowa. Natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę również na ten brak czasu.
Ta humanizacja, ona ma szansę, też jeśli to będzie, to jest temat cały czas omawiany, żeby zwracać bardziej uwagę, umożliwiać pacjentowi skorzystanie z jego praw, nie tylko je opisać, że one są, tylko żeby pacjent rzeczywiście miał możliwość porozmawiania z lekarzem, dowiedzenia się czegoś o swojej chorobie. To będzie i to bycie w centrum uwagi, ta kultura szacunku do człowieka, to jest coś, o czym my będziemy w przypadku etyki medycznej jeszcze długo rozmawiali, albo przynajmniej w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie na pewno tak, ponieważ widzimy pewne nieprawidłowości, które pojawiają się, prawda? Jest wiele różnych sytuacji, które wymagają uporządkowania, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że w tym pierwszym kodeksie etyki w medycynie, który powstał w XIX wieku był rozdział dotyczący zasad etycznych pacjenta w stosunku do lekarzy. Myślę, że to jest kolejny ważny temat na wspomnianym kongresie
humanizacji. Szacunek musi być obustronny.
Tak, na wspomnianym kongresie humanizacji medycyny była cała sesja, w której brali udział przedstawiciele organizacji pacjenckich i zgodziliśmy się co do tego, że po stronie pacjenta również powinny zostać może zapisane, może przedyskutowane pewne powinności, nie wiem jak to nazwać, żeby nie zostać źle odebraną, bo na pewno nie obowiązki, prawda, bo pacjent jest w sytuacji przymusowej. Ale może posłużę się tą historią, bo jednak w pewnych dokumentach historycznych możemy znaleźć pewne ciekawe zapisy inspirujące nas współcześnie. Do takich obowiązków pacjenta sformułowanych w tych pierwszych kodeksach był obowiązek przekazania lekarzowi informacji
prawdziwej.
Prawdziwej, to jest tak, żeby to była relacja oparta na zaufaniu, ale również tych wszystkich swoich niepokojów, tak? I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że pacjent powinien przyjść na takie spotkanie z lekarzem w pewnym stopniu przygotowane, tak? Chociażby informacja, jakie leki przyjmuje.
Trzeba edukować pacjentów w tym zakresie,
tak,
żeby wiedzieli, że mają być gotowi na powiedzenie o tym, o tamtym, żeby znać nazwę leków, które się bierze, przyjmuje, tak?
Tak, to jest niezwykle ważne. I proszę zobaczyć,
nie
tutaj
mówić, że to są czerwone tabletki, tak?
Czerwone fasolki. To nam na pewno usprawni komunikację, prawda? Przychodzi pacjent, jest w jakiś stopniu przygotowany, skoncentrowany na tym swoim konkretnym problemie. I ten start komunikacji będzie zdecydowanie wtedy łatwiejszy.
Oby tak było. Anna Paprocka-Lipińska, kierownik Zakładu Etyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się, Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.